Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Otoczenie, w którym żyjemy, jest pełne sztucznych, chemicznych substancji, które mogą negatywnie wpływać na nasze zdrowie. Od powietrza, przez kosmetyki, po jedzenie. Czy można się od tego odciąć? Jak to zrobić? O tym wszystkim w rozmowie z Julitą Bator, autorką książek i influencerką promującą zdrowy tryb życia. Dzień dobry, witaj.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy można przyjąć taką prostą regułę, że coś, co kupujemy i ma na opakowaniu skład, jest lepsze, jeśli ten skład jest krótszy, bo im więcej składników, tym większa szansa, że to są składniki nienaturalne? Czy to jest błędne założenie? Jaka jest twoja rada w tym zakresie?
Teoretycznie tak. To znaczy, ta zasada sprawdza się w przypadku żywności i w przypadku kosmetyków. Natomiast w przypadku chemii domowej niestety ta zasada nie obowiązuje, ponieważ producent chemii domowej nie ma obowiązku wyszczególniania na opakowaniu wszystkich składników. My sobie możemy doczytać je w internecie, co jest bardzo trudne. To nie jest proste, bo to nie jest napisane językiem, który rozumie zwykły konsument. My tego nie rozumiemy, bo to jest napisane językiem chemicznym. Więc jeżeli chodzi o żywność, tak, im krótszy skład, tym lepiej. Im więcej składników rozumiemy w tym składzie, tym lepiej.
Do żywności za moment przejdziemy, ale zostańmy jeszcze przy tej chemii. Czyli no, można powiedzieć, że kupując produkty takie jak kosmetyki, produkty to, nie wiem, do prania, zmywania naczyń, do utrzymywania czystości w domu, kupujemy trochę kota w worku. Tak naprawdę nie wiemy, nawet jeśli na opakowaniu jest napisane, że to, nie wiem, ekologiczna receptura, no to wcale nie jest zobowiązujące.
Tak, no bo producent może sobie napisać, co chce. To znaczy, on nie może sobie napisać do końca, co chce, ale no może napisać, że produkt jest organiczny, że jest ekologiczny, ale tak naprawdę ten produkt wcale nie musi być, bo on musi spełnić pewne poszczególne normy. I faktycznie, jeżeli kupimy z certyfikatem ekologicznym, to mamy większą gwarancję w przypadku kosmetyków i właśnie tej chemii domowej, że to będzie dobry produkt. Przy czym, jeżeli chodzi właśnie o kosmetyki i tę chemię domową, nie ma jednego ujednoliconego certyfikatu, tak jak jest w przypadku żywności. Tam jesteśmy w miarę bezpieczni. Certyfikat jest fajny. Tutaj są różne jednostki certyfikujące. One mają swoje jakieś prawa, swoje regulacje. My nie jesteśmy w stanie ich wszystkich znać. Dlatego tutaj jest też parę takich trików, które możemy stosować na co dzień, żeby się przed tym chronić. Natomiast to, co producent napisze, to dla nas, no jest taki fajny punkt wyjścia, że weźmiemy i zaczniemy oglądać i przyglądać się temu bliżej.
No to jak powiedziałaś, że jest parę trików, to ja poproszę, żebyś nam zdradziła w tajemnicy.
To ja chętnie je podam. W przypadku kosmetyków tutaj skład nam też niewiele powie, dlatego że te składniki są często, znaczy zawsze są w tak zwanym obcym języku, języku indyjskim, my go nie rozumiemy, ale też każda nazwa ma, dana substancja może mieć kilka nazw. W związku z czym się kierujemy? Szukamy, żeby faktycznie tam był jakiś ekologiczny certyfikat, najlepiej nam znany, czyli że zaznajamiamy się z nim w domu, żeby taki kosmetyk, jeżeli nie ekologiczny, bo one owszem są droższe, to żeby był naturalny. Jeżeli on jest naturalny, to znaczy ponad 90% składników jest pochodzenia naturalnego, to on już jest w miarę okej.
Kojarzę takie oznaczenia, kojarzę takie oznaczenia na szamponach na przykład, czy na mydłach, że 98% powiedzmy ze składników naturalnych. No ale czy to oznacza, że te, które nie mają takich oznaczeń, mogą mieć, nie wiem, 100% ze składników nienaturalnych? No i trochę też nie mieści mi się w głowie, że kosmetyki, czyli coś, co powinno dobrze wpływać na nasze ciało, może szkodzić. Czy tak rzeczywiście jest?
Szkodzą, oczywiście, że szkodzą, tak jest. Musimy założyć, że to, co nie ma certyfikatu, że to, co nie ma tej nazwy, naturalny produkt, i najlepiej jeszcze się wgryźć w to, co producent rozumie przez to naturalny produkt, że tam nie ma ftalanów, a na przykład ftalany są bardzo szkodliwe i one w ogóle nie występują w składzie, ponieważ jeżeli w składzie jest fragrans, czyli że są zapachy, są aromaty sztuczne, to znaczy, że tam są ftalany, czyli substancje, które bardzo negatywnie wpływają na płodność mężczyzn, na nasz układ w ogóle hormonalny. Czyli my musimy mieć ogromną wiedzę, no ale nie mamy tej wiedzy. Dlatego właśnie te jednostki certyfikujące robią to za nas, prześledzają to i tak dalej. Kolejna rzecz, plastik. Jeżeli my kupujemy kosmetyki w plastiku, no to my automatycznie substancje szkodliwe, które są w plastiku zawarte, a są zawsze w każdym, wchłaniamy. Oprócz tego jeszcze takie panuje przekonanie, że błędne, absolutnie błędne, że kosmetyki się nie wchłaniają, że mamy tę barierę skórę i ona nas chroni, że co jest tutaj, to zostaje tutaj. Tylko działa nam tutaj wspaniale, kosmetyk nie wchłania się. Nieprawda. Wiadomo, że nie w 100%, ale częściowo się wchłania, gromadzi się w nas. Niektóre substancje w ogóle się z nas nie uwalniają, nie są wydalane, tylko się w nas kumulują. Ponadto właśnie te substancje zapachowe, my je wąchamy, my je wdychamy i one działają bardzo negatywnie na nasze płuca na przykład.
Mhm. Ale rozumiem, że są kategorie produktów, na które jesteśmy niejako skazani. Mówiłaś o tym plastiku, mikroplastik rzeczywiście uwalnia się z każdego opakowania. Można przyjąć takie założenie, no ale przecież nie da się kupić, przynajmniej ja nie kojarzę mydła w szklanym opakowaniu, czy mówię oczywiście o mydle w płynie, czy nie wiem, szamponu, czy czegokolwiek innego.
No to mydło mamy w tekturze, w papierze. Jeżeli kupujemy mydło w płynie, no to ono jest tak, w plastiku, natomiast mydło pakowane w papier, mydło pakowane w tekturę, ma mniej składników, tak z założenia można przyjąć.
Czyli z założenia mydło w kostce lepsze niż mydło w płynie.
Tak, tak, wiadomo, uogólniamy, bo teraz by się było trzeba wgryzać, ale taka jest zasada, że produkty w kostce, na przykład szampon, kostki do mycia naczyń, mydła, one mają mniej składników, bo nie muszą mieć konserwantów, które są potrzebne w tych substancjach płynnych, gdzie jest woda, no woda się psuje, prawda, więc potrzebne są konserwanty. Mm-hmm.
A czy są w ogóle jakieś takie przykłady, czy można udowodnić producentom, czy ktoś spróbował, że ich produkt jest realnie szkodliwy dla naszego zdrowia, choć z założenia, i jeszcze moment przy tych kosmetykach i przechodzimy do jedzenia, chociaż z założenia powinien nam pomagać?
No mnóstwo jest takich badań. Polska niestety nie przoduje w tych badaniach, ale ja jestem z wykształcenia germanistką, w związku z czym śledzę intensywnie rynek niemiecki, austriacki, gdzie więcej się wydaje pieniędzy na badania konsumenckie niezależne. I co chwilę mamy testy, wyniki testów, które pokazują, że nawet kosmetyki ekologiczne, naturalne, no nie spełniają wszystkich norm, gdzieś tam zawodzą. I to jest świetny sygnał właśnie dla producentów, no bo ci zaangażowani, a zakładam, że no tacy też są, zmieniają te formuły. Więc tak, jest tak, jak mówisz właśnie, że można coś zrobić i się robi. Mhm.
Ale myślę, że znacznie więcej możliwości stwarza nam zrezygnowanie, tak mi się przynajmniej wydaje, zrezygnowanie z przetworzonego jedzenia. Wiem, że ty z całą rodziną zdecydowałaś się jakiś czas temu na taką próbę odejścia od tego przetworzonego jedzenia, oczywiście w miarę możliwości. No i jak to działa, jak to jest trudne, jak to jest uciążliwe, jakie to przynosi efekty, z jakimi problemami po drodze się spotykałaś czy spotykasz?
To jest i trudne, i łatwe. To znaczy na pewno jest łatwiejsze teraz, niż było to kilkanaście lat temu, kiedy zaczynałam, bo wtedy tej żywności nie było. Teraz właśnie to, co powiedziałam na początku, mamy żywność certyfikowaną. To jest ten listek. Listek na zielonym tle, otoczony 12 gwiazdkami białymi. Zielony liść, czyli rolnictwo certyfikowane. On nam daje taką gwarancję. Wiadomo, że też zdarzają się nieuczciwi producenci, natomiast właśnie z tych testów konsumenckich wynika, że faktycznie żywność ekologiczna jest lepsza, jest bogatsza w składniki odżywcze. Natomiast no, więc to jest na pewno teraz prostsze. Natomiast nie może nas, myślę, że niektórych ludzi może przed takim nieprzetworzonym, próbą nieprzetworzonego jedzenia przerażać właśnie ceny, że żywność ekologiczna jest droższa. Często kupuję na promocjach tanią, przecenioną żywność ekologiczną, na przykład mięso, które mrożę, banany, które wtedy wykorzystuję na bieżąco. Więc to nie jest tak, że ona jest absolutnie droższa, ale to też nie chodzi o to, żeby kupować zawsze żywność ekologiczną w miarę możliwości, na miarę mojego portfela. Natomiast najważniejsza zasada jest taka, żeby kupować produkty jednoskładnikowe, czyli nieprzetworzone, czyli ja kupuję brokuł, jajko, masło i z tego robię posiłek. Jeżeli ja kupuję produkt zapakowany, ktoś go zrobił za mnie, no to jakby w domyśle ten produkt może mi szkodzić, bo on już nie ma tych wartości odżywczych, on został ich pozbawiony, on ma mnóstwo dodatków chemicznych, które też szkodzą, bardzo szkodzą, mimo że one są dopuszczone do stosowania, to one nam szkodzą. Kumulacja tych dodatków chemicznych, ich łączenie się właśnie z dodatkami w kosmetykach, w chemii, z plastikiem, nikt nad tym nie czuwa, nikt nie ma pojęcia, jakie reakcje chemiczne w nas zachodzą. Statystyki pokazują, że chorujemy coraz bardziej, coraz częściej, są to nowotwory, onkolodzy biją na alarm, skąd się to bierze? No nie ma jednej pewnie odpowiedzi. To jest suma naszych wyborów, suma naszych działań. Czyli tak jak mówię, to jest łatwe i trudne. Dla mnie jest o tyle łatwe, że ja jestem cały czas zmotywowana. Mam te dzieciaki, które widzę, że odżyły, odbiły się, kiedy zaczęły zdrowo jeść. I widzę po sobie, że jak zdrowo jem, lepiej jem, to się po prostu lepiej czuję. A o to mi chodzi. Myślę, że o to wszystkim nam chodzi, żebyśmy byli zdrowi i się dobrze czuli.
Mówiłaś o tym wybieraniu produktów. Przyszedł mi do głowy taki przykład, który no jest dość paradoksalny, bo jeśli chcemy kupić w sklepie, w jakimś dyskoncie, w sieci handlowej ogórka ekologicznego, to ten ogórek będzie, czy bio ogórka, to ten ogórek będzie owinięty folią. Jeśli kupujemy zwykłego, to on nie jest owinięty folią. No więc teraz no, nie wiem, co lepsze właściwie.
Tutaj jest taka zasada sezonowość. Ta sezonowość nas nigdy nie gubi. Ona jest bardzo mądra, czyli kupujemy sezonowe produkty. W sezonie jesteśmy w stanie kupić niepakowane polskie ogórki bez żadnego plastiku. Poza sezonem, no to już jest nasz wybór, prawda? Gdzieś tam ta matka natura o to się zatroszczyła, że my nie musimy przez cały rok jeść pomarańczy, my nie musimy przez cały rok jeść ogórków. To znaczy, tak jest w idealnym świecie, tak powinno być. Natomiast faktem jest też to, że ziemia jest wyjałowiona i te rośliny, które rosną, nie mają już takiego składu witamin i mikroelementów, jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Także to wszystko jest też do weryfikacji. To nie jest takie proste i takie jednoznaczne, prawda? Natomiast tutaj musimy wybierać, ale ta zasada sezonowości może nas prowadzić i lokalności produktów. Jeżeli koło mnie nie rosną melony, no to ja jem rzadko je, prawda? Bo to widocznie nie jest pokarm dla mnie taki najlepszy.
Rzeczywiście lokalność i sezonowość, no biorąc pod uwagę ślad węglowy, to ile ten produkt, czy ten owoc, czy to warzywo musi przejechać świata, żeby do nas dotrzeć, ile czasu spędzić gdzieś tam w chłodni, a ile w tym opakowaniu, to też są rzeczy, nad którymi warto się zastanowić. Ale teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali o takich konkretnych przykładach produktów. Nie mówię o markach, ale myślę, że można przykłady podać też bez tego, które wydają nam się, albo chcieliby tak producenci, żeby wydawały nam się, że są właśnie ekologiczne, prozdrowotne, no a gdy tam zobaczymy to małym druczkiem ten skład, no to jest zupełnie inaczej.
To na pewno będzie cała grupa napojów dla dzieci i dla młodzieży. One są, może nie wszystkie do jednego worka, ale na pewno robią ogromną szkodę, ogromne spustoszenie, bo one są na przykład, no już nie będę teraz mówić o procesie produkcyjnym, podczas którego nawet jak jest sok, to on jest pozbawiony wartości odżywczych, ale wzbogacanie o witaminy. To jest zabieg producentów, na przykład, no wiadomo, że nie tylko, bo to jest taki wymóg, że jest wzbogacony o witaminy i producent pisze, ma witaminę taką i tu jest wtedy sprzedawany produkt poniekąd zdrowy, a on zdrowy nie jest. Tak samo musy owocowe. To też jest w ogóle no, fenomen naszych czasów, te sprzedawane w plastikowych albo aluminiowych tubkach musy owocowe. Mama kupuje taki, prawda, produkt, tutaj jest narysowane jakieś jabłuszko, malinka i myśli, że daje dziecku zdrowy produkt, a on jest na każdej płaszczyźnie szkodliwy. I tutaj można wyliczać, dlaczego on jest szkodliwy. Natomiast ja myślę, że ci rodzice nie mają świadomości, że to jest niezdrowy produkt, a on jest niezdrowy. I no to jest jakieś no pewnie świetne zagranie marketingowe.
No dobrze, a mówiłaś też o tym, że trzeba znaleźć jakiś taki balans może między tym wyszukiwaniem, kupowaniem tylko ekologicznych produktów, uwzględniając sezonowość, ale też zastanawiam się, no jak nie pójść o krok za daleko, to znaczy tak bardzo nie skupić się na tym, przychodzą mi do głowy jakieś może dla niektórych naturalne, a dla innych ekstremalne przykłady, nie wiem, prania kasztanami i chodzenia w niedopranych rzeczach, bo świadomość tego, że ten proszek ma tyle detergentów, czy że to już nie jest okej, więc... Jak ty do tego podchodzisz? Bo to mnie zawsze też zastanawia, między kimś, kto jest bardzo świadomy, kto chce postępować bardzo świadomie, tak prozdrowotnie, no ale jednak no, chce korzystać też z tych ułatwień, które przynosi nam życie, no i normalnie funkcjonować, o, może tak powiem.
To od razu sprostowanie. Kasztany piorą. To są, one naprawdę piorą, one mają saponiny i ubrania są czyste. Natomiast no, nie pachną tak jak proszku, bo nie mają tego, tej substancji zapachowej. One po prostu pachną świeżością, można powiedzieć. I faktycznie ja mam tak, że mnie szukanie takich rozwiązań bawi, natomiast generalnie żyję w biegu i faktycznie staram się zachowywać balans. I na początku miesiąca idę i kupuję produkty ekologiczne, ale pod koniec już na przykład nie, bo wiadomo, nie jestem w stanie tak gospodarować pieniędzmi, żeby mi zawsze starczało na wszystko. Co wtedy? Wtedy te produkty jak najmniej przetworzone, ale jeżeli na przykład chodzi o taki proszek do prania, to to jest świetna zasada dla niemowląt. One nie będą idealne, one nie będą ekologiczne, ale produkty dla niemowląt naprawdę spełniają dużo więcej norm niż te produkty dla dorosłych. Nawet mamy przykład proszku do prania dla niemowląt, a potem dla rodziny. I on jest prawie taki sam, ale tutaj prawie robię różnicę, bo w tym dla rodziny on się różni tym, że ma pewne składniki, które, jak sobie doczytałam, są szkodliwe dla małych organizmów wodnych. No i dla mnie jest to jakaś taka, a może nie analogia od razu, ale można ekstrapolować. Jeżeli jest dla jakichś organizmów, no to ja nie wiem, że to nie jest dla ludzi. Jeżeli to jest szkodliwe dla środowiska, no ja mam od razu gdzieś tam z tyłu głowy, no to to jest dla mnie, bo nic w przyrodzie nie ginie, prawda? I to wróci do mnie w pewnym... prędzej czy później.
Czyli gradacja jest taka, gradacja w praniu najpierw kasztany, później proszki dla niemowląt, później dla rodziny i później te normalne, klasyczne.
Jeszcze ekologiczne. To znaczy myślę, że nie, że ekologia można, że mało kto się bawi w kasztany. Ja się bawię, bo mi to sprawia radość, ale w inne rzeczy na przykład się nie bawię, bo mi to nie sprawia radości. Ale przecież oczywiście, że nie nazbierałam tych kasztanów na cały rok. Ja właśnie mam taką przyjemność z tego, że sobie zrobiłam ten swój płyn do prania z kasztanów. Natomiast na co dzień kupuję właśnie albo ekologiczne, albo te dla niemowląt. Natomiast chyba nigdy w życiu nie kupiłam proszku takiego zwykłego dla ludzi, czyli masowo sprzedawanego, bo raz moje dzieci spały w takiej pościeli u rodziców i dostały wysypki. No one po prostu szkodzą. Mm-hmm.
No dobrze, rozwinął nam się ten wątek, przykład, który tak rzuciłem z tymi kasztanami. To jakie są jeszcze inne przykłady zupełnie naturalnych produktów, które mogą zastąpić w naszym domu już szeroko pojętym, no te chemiczne?
Oczywiście, że tak. Soda oczyszczona. Ona ma w ogóle chyba nieskończone możliwości, które możemy w domu stosować, jakie możemy w domu stosować. Proszek do pieczenia, zwykły proszek do pieczenia. Można naprawdę wywabiać plamy, można wybielać nim pranie. A sodą możemy czyścić i powierzchnię, i przypalone garnki, ocet, który myje, oczywiście po rozcieńczeniu z wodą. Olejki eteryczne są naturalne. Oczywiście, że trzeba je kupić, może nie w każdym sklepie, ale one właśnie dodane do tego octu, do sody, czyszczą, nadają, wywierają i pięknie pachną. Czyli nie mamy tego problemu, że ocet śmierdzi, bo jak dodamy wodę i olejek eteryczny, no to wtedy jest całkiem przyjemnie.
No a teraz jeszcze kwestia takich wyobrażeń a rzeczywistości. Co ciebie może czasem zaskakuje, jak ludzie sobie wyobrażają, o no przecież to może szkodzić, no niemożliwe, no używam tego od lat i wszystko jest okej. Bo tu dochodzi jeszcze taki czynnik, jeśli coś jakby tak namacalnie, nie wiem, od razu nam nie szkodzi, no to my o tym nie myślimy, zapominamy, więc myślę, że to też jest ciekawy wątek.
No bardzo mnie ostatnio zaskoczył silikon, ten taki używany w produktach, czyli na przykład do pieczenia muffinek, w tych szpatułkach, on jest przecież używany w butelkach dla dzieci, w smoczkach. I ja zaczęłam badać ten temat i co się okazuje? bo zaczęły docierać doniesienia o tym, że silikon podgrzany jest niebezpieczny. No więc zaczęłam czytać i okazuje się, że co jest najbardziej zaskakujące, nie ma w Europie jednolitych regulacji dotyczących silikonu. Czyli tak naprawdę tam może być wszystko. Producent sobie wyprodukuje, nie spełniając norm, bo ich nie ma, to znaczy są nieujednolicone. I tam może być wszystko. I się okazuje, że faktycznie ten silikon jest szkodliwy, że z niego się uwalniają bardzo niebezpieczne substancje. Nasze dzieci używają tego nagminnie w naczyniach, prawda? Bo się nam wydaje, że silikon jest niebezpieczny. I tutaj znowu nam się sprawdza ta stara zasada, tak jak w przypadku jedzenia sezonowość, lokalność, to co było do tej pory. Czyli te materiały, których nikt dotychczas nie podważył. Szkło, stal nierdzewna, emalia, prawda, ceramika. Glina, no wiadomo, to jest potem już ceramika i tak dalej. Natomiast te stare materiały, bardzo często się okazuje, że te nowinki technologiczne, no potem się okazuje, że coś jest z nimi nie tak. Tutaj naprawdę potrzeba czasu, weryfikacji, tak jak z plastikiem, prawda? Po tym zachwycie okazuje się, że on jest niebezpieczny. Co więcej, okazuje się, że on jest bardzo niebezpieczny, że co chwilę są jakieś doniesienia, że on nawet DNA nasze uszkadza. I no, nie powinniśmy być zdziwieni, prawda? Jeżeli nie ma długoterminowych badań na jakiś temat, no to my nie wiemy, czy to szkodzi. Zakładamy, że szkodzi, nie wiemy jak bardzo.
Myślę, że w społecznej świadomości może funkcjonować coś takiego jak zły plastik z Chin, szczególnie w kontekście zabawek dla dzieci. Dla małych dzieci plastikowe zabawki, grające, kolorowe, świecące, cuda, jest jakby wybór tego jest gigantyczny. No ale teraz jak odróżnić ten dobry plastik od złego plastiku? Czy to w ogóle jest możliwe? Czy istnieje takie pojęcie? I też chyba taka pułapka, wydaje mi się, w którą często wpadamy, że zły plastik z Chin, no, ale tak no, pewnie biorąc pod uwagę to, jakie jest pochodzenie produktów, choćby dla dzieci, tych zabawek, już zostańmy przy tym, no to zakładam, że 90 czy 95% i tak pochodzi z tych Chin. Więc pytanie, czy znowu taki zwykły konsument ma jakąkolwiek szansę odróżnić to mniejsze zło od tego zupełnego zła, może tak?
Teoretycznie, ale tylko teoretycznie i gdzieś tam można się pogubić. On nie jest w stanie o tym myśleć, prawda? On najczęściej jest skupiony na tym, żeby przeżyć dzień i nie zginąć. Więc gdzieś tam, jak on jeszcze ma myśleć, jaki tutaj numer plastiku jest bezpieczny, jaki nie, to też tak naprawdę nie do końca nam o tym mówi, bo jakiś plastik jest uznany za bezpieczny, ale potem na przykład przychodzi właśnie nowe badanie, które mówi, sorry, jednak nie tak bardzo. I my musimy o tym wiedzieć. Plastik jest po prostu zły. Im mniej plastiku w naszym życiu, tym lepiej. Tutaj nie ma dyskusji, no bo z każdego plastiku uwalnia się mikroplastik i nanoplastik i tego nie przeskoczymy. Nawet jeżeli on będzie miał mniej substancji chemicznych, nie będzie mieć endokrynnie czynnych, czy nie będzie mieć takich, no to on i tak nam szkodzi. Zawsze. Wiadomo, że bardziej po podgrzaniu, gdy coś w nim dłużej stoi. No ale to są już takie niuanse. Natomiast uważam, plastik jest po prostu zły i należy się go w miarę możliwości wystrzegać. Oczywiście właśnie, żeby nie popadać w jakąś skrajność, to nie jest tak, że teraz nie podam dziecku leku, bo on jest z plastiku. No właśnie, niech on będzie właśnie zarezerwowany na takie wyjątkowe sytuacje, kiedy my no po prostu musimy je właśnie przeżyć. I te sytuacje, kiedy nie podejmujemy jakichś świadomych decyzji, tylko po prostu jesteśmy zmuszeni do jakiegoś działania. Natomiast w codziennym życiu, jak pakujemy dzieciom śniadanie do szkoły, jak pijemy z jakiegoś kubka, jak kupujemy ryż, no to nie w woreczku plastikowym, bo to, że tam jest napisane dopuszczone do użytku, dopuszczone do stosowania, dopuszczone do żywności, to nic nie znaczy. No to znaczy, że nie wiem, że on się nie stopi. Prawda? To znaczy. Albo jeżeli sobie umyjemy plastik w zmywarce, jakieś naczynie, to znaczy, że on się po prostu tam nie stopi. Natomiast mikroplastik się absolutnie z niego wymyje i skumuluje w nas potem.
Wymieniłaś te substancje, które są dobrym zawiennikiem, znane właściwie od lat. Czy to jest taki renesans właśnie drewna, stali, szkła i ten plastik będzie odchodził?
No myślę, że niestety z tego, co widzimy, plastik nie jest w obrocie. Nie jest w obrocie. Są te alternatywy, natomiast one są droższe. One nie mają odpowiedniego PR-u jeszcze. Może nie powinny być dotowane. Ja też uważam cały czas, że żywność ekologiczna, że te dobre takie działania właśnie antyplastikowe na przykład mogłyby być dotowane, prawda? No bo mniejsza jest siła przebicia, mniejsze jest tam oczywiście zaplecze finansowe za takimi działaniami stoją, więc ja tutaj nie jestem taka optymistyczna. Ja się cieszę, że ja mam wybór jednostkowo, prawda? Ale ja w tym dużo siedzę, dużo czytam, dużo poświęcam temu czasu, dużo energii, żeby wybierać te dobre rzeczy. Natomiast myślę, że ludzie, którzy się tym nie pasjonują tak jak ja, a ja się tym pasjonuję, no nie poświęcają na to tyle czasu, bo go nie mają. Ani tyle po prostu, no dają sobie spokój, idą do sklepu i biorą to, co jest. No, na przykład wchodzą do sklepu internetowego przeznaczonego dla dzieci i mają nadzieję, że ktoś dokonał za nich już tej selekcji, że tam są rzeczy przeznaczone dla dzieci. Niestety tak nie jest, bo są tam plastikowe łyżeczki na przykład, przeznaczone do karmienia dla dzieci. No mnie się to kłóci, nie mieści mi się w to w głowie.
Oj, czyli sporo takich pułapek na nas, konsumentów, czyha. Warto czasem trochę się nad tym zastanowić, bo rozwiązania w niektórych sytuacjach mogą być naprawdę proste, sprawdzone, znane od lat, a przy okazji trwalsze. I o tym wszystkim mówiła Julita Bator, autorka książek, influencerka promująca właśnie zdrowy tryb życia. Pięknie ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Państwu też dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii. Przemysław Białkowski. Do widzenia.